Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Pan Krzysztof Wielicki jest naszym gościem w rocznicę 40. zdobycia Mount Everestu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, wczoraj w sobotę uroczystości w Warszawie, jutro znów w Warszawie, w tym głównym dniu, te najważniejsze. Czy motywem takim przewodnim tego wczorajszego spotkania, tego jutrzejszego również, to jest 40 lat minęło jak jeden dzień?
No właśnie, tak się złożyło, że to 40 lat, to jak bicza strzelił. Przeleciało te 40 lat, nawet nie zauważyłem, że to tak szybko. Ale myślę, że jak dla wszystkich, którzy byli aktywni przez te 40 lat, to ten czas szybko minął. I no i cóż, ważne, że nie wiem, ważne, że żyjemy chyba. To jest najistotniejsze. Nie było nas wielu, ale chyba nas było 8. Przyjechało na te uroczystości. Dwójka, która jeden w Kanadzie, drugi na Tasmanii, niestety nie mogli przyjechać. No i tak było właśnie sympatycznie, bo się parę lat nie widzieliśmy z wszystkimi i tak zaczęliśmy wieczorem wspominać sobie. I zauważyłem, że każdy inaczej pamiętał niektóre dni, bo te same wydarzenia każdy inaczej opisywał i to było bardzo śmieszne, bo ktoś mówi, że to czekał w obozie drugim, a się okazuje, że nie w drugim, a w trzecim i nie z Maćkiem, a z Ryśkiem. To wychodzą po to takie konfabulacje małe, że każdy inaczej pamięta, bo każdy inaczej tam sobie gdzieś zapamiętał. No i musieliśmy sobie wiele rzeczy przypomnieć, jak to było z całym przebiegiem, właśnie głównie z przebiegiem, bo początek wiemy, jaki był i koniec też wiemy, jak wyglądał ostatni dzień czy dwa. Ale to, co było w środku, ja się na przykład dowiedziałem wczoraj, że Walenty, on szedł do Damczy Bazar w ogóle, bo tam przyszła jego żona. Ja myślałem, że on nigdy z bazy nie schodził. Takie się tam... Potem się dowiedziałem, że ktoś robił jakieś zapiski, Andrzej Zawada. Bardzo szybko wszystko notował, każdy dzień opisywał, gdzie, kto, na której wysokości. I ktoś tam podsumował, kto ile dni spędził poza bazą, czyli gdzieś w górze. Okazało się, że ja ich najwięcej spędziłem. Też nie wiedziałem o tym, nigdy tego nie notowałem, ani nie zapisywałem. Ale okazuje się, że ktoś tam robił podliczenia, prawda? Kto ile dni spędził poza bazą, znaczy powyżej bazy, trzeba rozumieć. No. I okazało się, że ja byłem tam najwięcej. Czyli człowiek się może dowiedzieć nawet po 40 latach czegoś jeszcze o wyprawie, na której no, byliśmy wszyscy.
A to nie jest właśnie czasem tak, że pan i Leszek Cichyna najwięcej tych dni w górze spędzili? Bo jak z nim rozmawiałem, to mówił, że tak podliczał na 45 dni, mu chyba 33 wyszły.
Nie wiem, dokładnych tych liczb nie znam, ale Maciek Pawlikowski, który to podsumowanie robił, mówił, że ja byłem najwięcej. Być może Leszek też, to nie mówię, że nie. No ale pewnie to tak było, że sobie potem zacząłem przypominać. Rzeczywiście zdarzało się, że nie wracałem do bazy gdzieś tam z obozu drugiego, trzeciego. Czekałem na kolejnego partnera, który przyjdzie, żeby z innym partnerem jeszcze, bo ja tak jakoś zmieniałem partnerów, albo oni mnie na tej wyprawie się spinałem z trzema, czterema partnerami w różnych dniach. Nie, że z jednym artem przejazd, z Leszkiem się w ogóle nie wspinałem na tej wyprawie. My się rozwiązaliśmy w ostatniej chwili, czy prawda, wtedy, kiedy już było wiadomo, że tylko my możemy jeszcze uratować wyprawę, w sensie takim, że mamy szansę wejść w terminie, prawda, przedłużonym o dwa dni zresztą, a inni już takiej szansy nie mieli. No i wtedy Walek zszedł do bazy, bo chciał odpocząć jeszcze, być może do żony. Partner Leszka zachorował i też zszedł, no i zostaliśmy we dwójkę z Leszkiem w obozie drugim i spojrzeliśmy na siebie i doszło do tego, że musimy się związać i nam iść do góry.
No ale to też pokazuje, że nie trzeba, no bo panowie się znaliście, ale nie byliście związani liną.
Nie wiązaliśmy się tutaj liną, ale to myślę, że to nie było takie, może to takie ważne, bo tu wszyscy pracowali równo. Myśmy się w większości, nie z wszystkimi się znaliśmy oczywiście, z niektórymi tak. Ale tam to nie było ważne właśnie na tej wyprawie, kto z kim się wspinał. Ważne było, żeby pociągnąć logistykę, liny, obozy, pozakładać wysoko. No i tak obserwując to, taki wkład był równy. Wszyscy robili to, na ile potrafili, bo oczywiście trudno było wymagać od kogoś, kto był w gorszej kondycji albo chorował, żeby tak harował jak niektórzy, jak ja, czy Leszek, czy inni, czy Heinrich. Ale no, wszyscy dawali siebie wszystko po prostu.
Ale czy to pokazuje, że jakby panów przypadek, że No wcale nie musi być tak, że trzeba się nie wiadomo jak przyjaźnić, trzeba się kochać i być partnerami nie wiadomo przez ile lat, żeby taki cel tak duży zrealizować.
Myślę, że lepiej się sprzyjaźnić, lepiej mieć stałego partnera, bo to jest bezpieczniejsze. Tylko czasem są sytuacje, gdzie cel jest tak ważny, czy przedsięwzięcie i wyzwanie, że ono łączy wszystkich, obojętnie czy ktoś się wspinał, czy nie wspinał, to on nie dzieli taki, on łączy raczej ten cel. Prawda? I myśmy to się, jakby połączyliśmy się dla celu przede wszystkim, bo jakby to było wyjście takie dla przyjemności gdzieś z kimś, to nie wiem, czy poszedłem z Leszkiem, może wolałbym iść z kimś innym, prawda? Z Walkiem czy z Mańkiem, z którym chodziłem, ale tutaj cel nas jak gdyby połączył. No, czyli można również, takie sytuacje się zdarzają, ale tak mówię, lepiej na pewno się zaprzyjaźnić najpierw, bo to niesie większe bezpieczeństwo.
No ale też ta liczba dni w górze, o których pan tych swoich mówi, pokazuje jakby taką determinację w dążeniu do tego celu.
To może nas łączyło w takim razie, determinacja i te ilość dni spędzonych powyżej bazy. Tak, to może być, że nas tak psychicznie, wirtualnie nas łączyło, że cały czas tam pracowaliśmy ostro w górze, no i to potem na końcu właściwie wyszło, że jeśli się pracuje dużo i ciężko, to jest szansa, że się może brać udział w ataku szczytowym.
Jak pan mówi, że tyle wersji różnych było przedstawionych podczas tego spotkania, to pytanie, którym książkom teraz trzeba ufać?
Ja myślę, że wszystkim, bo nie ma jednej prawdy. Prawdy są, prawda, te trzy tysznerowskie tylko. Więc myślę, że trzeba czytać wszystkie wersje i samemu potem sobie pomyśleć, jak mogło być i wybrać właściwą, prawda? A rzeczywiście tak różnie tam w tych książkach jest. Troszeczkę, tak jak mówię, po wielu, wielu latach jednak po pierwsze się konfabuluje, a po drugie się zapomina niektóre rzeczy. Ale ciekawe, ten mózg sobie potrafi nie zupełnie zapomnieć, na przykład też potrafi. Na przykład Leszkowi się przypomniało, że klucz francuski wyniósł na szczyt. Nie? Ja się wczoraj o tym dowiedziałem. Mówię, jaki klucz? Co ty gadasz w ogóle? Mówię, do butli, w razie czego, żeby odkręcić tam zawór, reduktor. No, wychodzą takie rzeczy, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, nawet pamięta się sceny mniej więcej, nie? Że z kimś coś, ale często na przykład można pomylić osoby, że okazuje się, że nie z jednym, a byłem z innym, z kolegą, prawda? Co do pogody, różnie bywało też. Co do odbudowywania obozów, wiedziałem, że wydawało mi się, że to Henry odbudowywał, a teraz się dowiedziałem, że to chłopcy Zakopanego odbudowywali. No, czyli no, taka jest pamięć, ona sobie tam w naszym mózgu wybiera sobie to, co przypasuje, co pasuje do obrazu. No ale właśnie mówię, dzięki takim spotkaniom, książkom, filmu, to tam potem wychodzi, że to różnie bywało. Ale ważne, że wszyscy pracowali na jeden cel. To było istotne, to co mówiłem wcześniej, bo nieważne właśnie, kto z kim szedł. Chodziło o to, żeby pchać robotę do góry i Zawada zresztą w ogóle nie jakoś nie zmuszał do tego, żeby schodzić w jakichś stałych związkach, partnera, nie. No, obojętnie. Kto chciał, to szedł. I Zawada pozwalał.
No to jednak jest niesamowite, jeśli chodzi o tak dużą grupę, no bo to przecież było ponad 20 osób.
18 osób do wspinania było przeznaczonych.
To jednak, żeby jako kierownik raz, że to opanować, a dwa, żeby te wszystkie tutaj, no nie wiem, czy wtedy też były tak osobiste ambicje, jak są teraz, czy, no, ale raczej się myślało o tym powodzeniu grupy jednak. Tak?
Raczej tam nie było takich elementów, żeśmy rywalizowali między sobą. Nie? Nie było kunktatorstwa, nie było oszczędzania się, że ktoś tam przyoszczędzi trochę sił, bo mu chciał poczekać, że ktoś coś tam zrobił w górze. Kompletnie tego nie było. To rzeczywiście taka wyprawa, żebym się nie powtórzyła nigdy w życiu. O takim potencjale tej współpracy i pracy zespołowej. To się prawie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tak było. Bo oczywiście im później idziemy w las, mam na myśli lata 89, 10 obecne, no troszeczkę rywalizacji zaczęło być już w zespole, między zespołami. Natomiast na tej wyprawie absolutnie nie. Tam jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, na jednym wozie. No i też proszę zauważyć, że ten sukces był, nasz niby sukces Leszka i mój wejście na szczyt, on był postrzegany jako sukces wyprawy. Przez jeden z kolegów się łzy mu pociekły, ale nie z zawiści, zazdrości, tylko z radości. To też jest duża umiejętność cieszyć się z czyjegoś generalnie sukcesu, ale oczywiście nasz kolega brał pod uwagę to, że to jest nasz sukces i miał rację, bo tak było, to był nasz wspólny sukces. Przecież nie mówiło się w ogóle przez wiele lat, nawet do dzisiaj właściwie nie mówi się, że Cichy i Wielicki zdobyli Everest zimą, myślę, że Polacy. zdobyli w Rezium. To przesłanie jednak zostało z tamtych lat. Prawda? Bo mogłoby ulec też zmianom, a to jednak nie. Gdziekolwiek w literaturze, że jesteśmy gdzieś za granicą, w różnych środowiskach, to no, wszyscy mówią Polacy zdobyli, prawda, Ewerest zimą. No może też to wynikało z tego, że po pierwsze, że oni nas jeszcze wtedy tam, jakby to powiedzieć, nie nauczyli się naszych nazwisk w tamtych latach, bo jeszcze byliśmy raczkującymi jako środowisko polskie alpinistyczne w porównaniu do Europy, prawda, to my znaliśmy prawie wszystkie ich nazwiska. No, byliśmy nauczeni na ich książkach, wywiadach, różnych gazetach, magazynach górskich. Natomiast my byliśmy jednak za żelazną kurtyną, tak? I oni tak nie wiedzieli, czy to Polak, Ruski, Ukrainie czy Czech, no gdzieś tam za tej żelaznej kurtyny, prawda? Ja pamiętam, jak wchodziłem na Brodpik w jeden dzień, jak zszedłem do bazy, rozeszła się wiadomość po lodowcu, że ktoś tam wszedł w ciągu jednego dnia. No to przyszło, nie wiem, z 10 osób chcieli dotknąć, zobaczyć, kto to jest w ogóle, bo tam nazwiska, nic w ogóle nie znali. Dali mi tylko przezwisko Flying Horse. No i tylko tyle miałem, tyle się nazywałem, czyli latający konik. No i to tak było, ale potem się uczyli pomału naszych nazwisk. Także. Ale to były lata pracy, a zaczęło się od Everestu.
No właśnie, zastanawiam się właśnie w tej perspektywie, jak pan teraz ten sukces ocenia, bo mam wrażenie, że parę razy jak rozmawialiśmy, no to jednak te późniejsze różne osiągnięcia dla pana są bardzo ważne, ale czy teraz z tej perspektywy czasu mimo wszystko jednak nie czuje pan, że właśnie od tego się jakby trochę zaczęło i to było takim punktem otwarcia do tej drogi całej?
Tak naprawdę, to, mówiąc to, nie wiem, czy to był taki ważny punkt. No z pewnością tak, bo jednak był to dowód na to, że no będę prawdopodobnie się dobrze czuł na wysokości, bo jeszcze wtedy nie robiliśmy jakichś tam badań, dopiero później mieliśmy badania, z których wynikało, że rzeczywiście mam wysoki ten VO2max, ale wtedy nie wiedziałem, no to metodą doświadczalną, prawda? Przecież miałem wielu, mam przyjaciół, którzy jeździli z nami w góry wysokie i coś im tam nie przypasowało, się świetnie wspinali. No, czyli nie każdy się tam dobrze czuje, nie każdemu to odpowiada, a to był dla mnie taki dowód, że chyba będzie dobrze, dlatego kontynuowałem dalej tą drogę, ale myślę, że ten Everest może mniejsze miał znaczenie dla mnie, a większe dla całego naszego środowiska. Bo jednak można by odwrócić pytanie, co by było, gdybyśmy nie zdobyli Everestu zimą. To ja myślę, że ta eksploracja by się tak nie rozwinęła. Być może, ale na pewno nie tak szybko. Natomiast ta wiedza o tym, że zdobyliśmy najwyższy szczyt zimą, dała pewną wiarę naszym kolegom z różnych środowisk, że w takim razie można na 8000 działać zimą. I to na niższych szczytach, prawda? No i tak padały kolejne, prawda? Manas, no, Daulagiri, Choyu, Kanchenjunga, Annapurna. No już wtedy otrzymaliśmy tą ksywę lodowej wojownicy, prawda? No bo rzeczywiście Polacy byli pierwsi na 6 szczytach, co no, był takim ewenementem. No i a myśmy mieli taką świadomość, że, no, że jakąś tą kartę historii piszemy, prawda? Alpinizmu, co prawda tylko zimowego w tym wypadku. Ale do tego trzeba by dołożyć wszelkie inne wspaniałe sukcesy Wandy, Wojtka, Kurtyki, Jurka Kukuczki, innych kolegów, no, którzy zapisali jeszcze nawet kartę nie tylko zimową, ale również inne wejścia, szybkie, alpejskie, trawersy. Także wydaje mi się, że ten Everest miał większe znaczenie dla środowiska niż dla mnie. Ale może ja trochę bagatelizuję to tak. Może dlatego, że miałem trudniejsze wyprawy, powiedziałbym, w swoim życiu, więc może dlatego bagatelizuję. Ale może rzeczywiście tak z dystansu, no bo przecież, a gdybym nie wszedł na Everest, to ja też nie wiem, czy tak ta droga się potoczyła, ale tu jest dużo niewiadomych. Teraz mi jest łatwo powiedzieć, o tak, zdobyłem Everest i sobie wszedłem tą drogą. Ale no właśnie, znowu można odwrócić pytanie, prawda? Co by było z moją drogą wspinaczką? Z pewnością bym się wspinał. Ale jak ona by się potoczyła, to nie wiem.
Może nie tak szybko by to się wszystko toczyło. Ja mam też wrażenie właśnie, że to jakby tutaj jest ważny taki wymiar symboliczny też dla popularyzacji himalaizmu. No bo jednak to robi wrażenie. 1980 rok, najwyższa góra świata, pierwszy ośmiotysięcznik zimą. To jakby też dla, no nie mówię tylko na świecie, ale też w Polsce jakby dla edukacji młodych ludzi, którzy zaczynają się gdzieś tam górami interesować, to jest coś, co od razu zapala lampkę i na wejściu robi wrażenie.
Pewnie tak. Jest jakiś ten element edukacyjny, ja bym powiedział, szczególnie jeśli się są pokazywane sceny z tego, z filmu, to można po prostu zobaczyć, w jakim myśmy się sprzętem spinali, jak byliśmy ubrani, I to może na młodych ludziach robi wrażenie, bo sobie pomyślą, że dzisiaj w pełni wyposażeni, prawda, mają bardzo dobry sprzęt, przygotowani, to mogą sobie pomyśleć, że warto wierzyć, że można wejść na najwyższą górę świata, nawet nie będąc tak bardzo dobrze wyposażonym, no bo to nasze wyposażenie to było, no, powiedzmy, mizeria, prawda? Ale to też był dowód i to jest dowód na dzisiaj, że ja uważam dla wielu ludzi, którzy tak bardzo uważają na sprzęt, że to jest najważniejszy, w ogóle trzeba mieć dobry sprzęt, ale wydaje mi się, że ta wyprawa na Everest mówi, że nie narzędzia, człowiek jednak. Oczywiście, że sprzęt poprawia komfort, ułatwia trochę.
Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo. No, bezpieczeństwo to głównie łączność, ale sam sprzęt się nie wspina. Człowiek się musi wspinać, prawda? Także uważam, że ten największym tutaj w tym łańcuchu elementem to jest człowiek. Natomiast jest mała rewolucja, jeśli chodzi o łączność, tak, o komunikację. To rzeczywiście to jest niesamowicie. Dlatego, to jest niesamowita rzecz, dlatego że dzięki takiej łączności, którą teraz używamy, pierwsza, najważniejsza sprawa to jest forecasty, czyli prognozy. No przecież to nie było w ogóle prognoz. To właściwie działały w tamtych czasach tylko taki grafik, prawda? Co dzień wychodził zespół, któryś trafił. Jeden wrócił, drugi wrócił, trzeci trafił, na dzień, gdzie było mniej wiało, no to coś tam zrobił w górze, prawda? Czyli nie można było oszczędzać sił zespołów, prawda? Nie było jak tego zrobić. Dlatego też często tam na tych wyprawach to czasem przypadek rządził, że ktoś miał szczęście, akurat wyszedł wyżej, coś zrobił. Natomiast dzisiaj to nikt, jak mu się nie pokaże forecastu na ekranie komputera, to nikt nie rusza tam.
No, ale pan mówi...
Można oszczędzać w ten sposób siłami, prawda? No bo nie ma takich niepotrzebnych, pustych przebiegów, prawda? Że ludzie się przygotowują, wychodzą i muszą po paru godzinach wrócić, czy po dniu.
Pan mówi o takiej łączności ze światem bardziej zewnętrznym, ale tam wtedy na tej wyprawie radiotelefony i komunikacja była bardzo dobra.
Tak, bo Bogdan Jankowski był wspaniały inżynier, który zwykle przygotowywał cały sprzęt i no, ciężkie były te klimki, trzeba było te baterie chować, gdzieś w cieple trzymać, bo wiadomo, że by natychmiast wysiadały. Także łączność na samej bazie jako taka była oczywiście, ale mówię, tu był ten oczywiście brak tych prognoz, to jest jedna sprawa. No i oczywiście nie było dronów, nie było trackerów, pozycjonerów, że można kogoś zobaczyć. Co prawda tu nie było takiego wielkiego problemu, w zasadzie jak ktoś był w kotle zachodnim, to było widać całą ścianę, czy można było obserwować, jeśli była dobra pogoda. No potem już od przełęczy nie bardzo. Także do tego nie służyło, ale na przykład dronów nie było. Teraz można dronem wysłać lekarstwa nawet na dużą wysokość. Także to są zdobycze pewne, prawda? Natomiast są z kolei, te zdobycze spowodowały, że trochę ta determinacja i koncentracja upadła. Bo jednak część ludzi, mając możliwość zejścia gdzieś do bazy, żeby się połączyć z domem, gdzieś tam z bliskimi, albo druga opcja, że trzeba tam jeszcze 100 metrów zrobić w silnym wietrze, to nie dziwię się, że wybierają, ach, może lepiej zejść do bazy, prawda? Jakby tego nie było, to by poszedł. My tak, na przykład moja filozofia była taka w tamtych czasach, gdzie nie było tej łączności, były tylko te listy, które w ogóle nie przychodziły, albo przed jeden list za całą wyprawę. To było jak najszybciej zdobyć szczyt i wrócić do domu. A teraz dom przyszedł do bazy. Więc już tak ludzie mówią, co tam się będziemy spieszyć z górą. Sobie, tu mam rodzinę, tu napiszę, tam coś, wyślę zdjęcie, jakiś filmik, prawda? I trochę to tak, jednak to pokolenie moje bardziej patrzyło, wychodziło co chwilę z namiotu i patrzyło na górę, nie? Na górę, co tam się dzieje, gdzie idziemy, nie idziemy. A teraz tam
kalkulacja
tam... Mniej tego. No, ja nie chcę powiedzieć, że jest źle, jest inaczej po prostu. Jest inaczej. Przecież to są młodzi ludzie, którzy się świetnie wspinają. To nie można nic im zarzucić, prawda? No ale trochę tej motywacji takiej my mieliśmy więcej. No może my chcieliśmy bardziej pisać historię niż teraz młodzi. Bo widzę, że dużo młodych ludzi piszą własną historię raczej. No inna sprawa, że ta poprzeczka jest już wysoko i teraz jest trudno napisać taką prawdziwą historię, która by coś znaczyła w tej dziedzinie, prawda? Bo jeszcze my mieliśmy tą szansę po tej wielkiej eksploracji, którzy mieli największe szanse, no bo oni naprawdę zapisali wielką eksplorację bez Polaków. No nam jeszcze było dane tam zima, styl alpejski, salowe wejście, jeszcze trochę tam nowe drogi, prawda? Przecież był taki program, na każdym szczycie nowa droga polska powinna być, nie? Czyli no, mieliśmy jeszcze takie pole do zapisywania historii. Teraz dosyć trudno, zostało niewiele problemów do rozwiązania, są albo bardzo trudne, albo przede wszystkim niebezpieczne. No i ja się nie dziwię, że młodsi koledzy tak myślą sobie, czy to warto w ogóle próbować zapisać jakąś tam nowe wejście czy coś, gdzie jest obarczone cholernym ryzykiem. Nie dziwię się wcale, że tak patrzą na to. W związku z tym ja myślę, że tych takich wejść sportowych czy o znaczeniu sportowym będzie coraz mniej. A na pewno będzie za sprawą małej grupy ludzi już. Nie tak jak było nasze pokolenie 40, 50, 100 alpinistów, którzy mogli coś zrobić, prawda? Teraz tak nie jest.
No to też widać, no patrząc tylko na ten zimowy Himalajm. W zasadzie jest kilka osób, które co roku czy co dwa lata wracają na te różne góry. Denis Urubko, Simone Moro, Alex Chikon, Polacy. Ktoś tam do skoku gdzieś się tam pojawi i oni cały czas próbują, ale nikt nie dochodzi nowy.
Tak, dosyć mała grupa i taka jest no, hermetyczna, można powiedzieć, prawda? Jest tylko ileś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zainteresowanych tym. No może też to wynika z tego, że niektórzy rozumują też bardzo logicznie, ponieważ że zimą, proszę zobaczyć, na Nanga Parbat 27 prób, no, to jeśli ktoś tak logicznie pomyśli, to myśli sobie, czy jechać na kolejny raz, skoro takie są małe szanse, prawda? I czasem część ze środowiska wybiera ludzi, wybierają cele powiedzmy wiosną, jesienią czy latem, inne, gdzie nie są obarczone no, tą statystyką, która pokazywała, że zimą naprawdę 5%, 10% to maks.
A wtedy, w tym 80 roku było tak, że ktoś poza Polakami się przymierzał do tego Everestu w tym samym czasie i byłoby tak, że nie wiem, w tym roku by się nie udało, za rok by tam rzucili się wszyscy, tak jak teraz na K2?
Nie, byliśmy sami, bo my byliśmy pierwsi, którzy otrzymali to zezwolenie i dopiero chyba 3 lata, czy 4 lata później Japończycy weszli, jeden zginął z chłopaków.
Jednak organizacja tego wszystkiego nie była tak prosta.
Nie mieli doświadczenia też, bo to nie jest tak prosto zorganizować wyprawy, znaczy prosto zorganizować, no. Z sukcesem poprowadzić wyprawę zimową nie było proste, a ponieważ my mieliśmy tam bardzo szybko nowe doświadczenia, to jakoś nam to szło. A inni się tak, no, bali się tego dotykać trochę. A może pomyśleli, a niech się Polacy męczą. Nie wiem, jak jest. No bo taki w pewnym momencie to tak wyszło na to, że to Polska taka idea, Polacy sobie wymyślili, prawda, taką zimę. Ale jak widać, potem się inni też zainteresowali, bo zauważyli, że jednak jest to jakaś nowa karta w historii alpinizmu. No i się włączyło, tak mówiliśmy, tych parę osób, czy kilkanaście. Bo jednak zauważyli, że to jest challenge jednak, prawda? A teraz, kiedy zdobyto 13 szczytów, zostało jeden tylko, no to już w ogóle się zrobił super challenge, prawda? Wszyscy tylko pytają o K2 gdziekolwiek, nie wiem, w kiosku ruchu i gdziekolwiek, na ulicy i w tramwaju, nie? Pierwsze co, to pytanie, co z tym K2, prawda? A drugie pytanie, co z tym Denisem? No takie dwa pytania przeważnie są.
Tylko też właśnie ten przykładowy obecny rok, nie mówię już nawet o poprzednim, ale ten rok, gdzie tam się pojawiła jedna wyprawa komercyjna, która w zasadzie niczego nie osiągnęła, no pokazuje tę skalę trudności, która tam jest.
No tam to właśnie dzisiaj czytałem na Montania TV, że i ten Słoweniec, i ten z Islandii gość, no, mieli pretensje do Migmy, oni go posądzają go o to, że on wcale nie chciał wchodzić. Że to chodziło o PR-owskie zagranie, że on też będzie próbował na kanał wchodzić. Znaczy oni nie piszą, że mieli szansę wejścia, ale uważają, że nie powinien przerywać wyprawy, że powinni walczyć.
Że prawda, zostaje wykorzystany.
Wykorzystani tak. Trochę. No. A on sobie PR zrobił, prawda? I poleciał helikopterem, bo miał kaszę. No. Także to nie, w ogóle tej zimy wszyscy, bo przecież i Simone się wycofał, i Don Buvi z Christą. Został Denis sam w tej chwili pod Rudpikiem w Karakorum. Na K2 nie pójdzie już. To już wiadomo właściwie. Został Rudpik, który chce jutro atakować szczyt. Fajnie, bo akurat 17 lutego. 40 lat po Everestie. Taka data, zbieżność dat, prawda? No zobaczymy. Myślę, że dzisiaj będzie spał gdzieś na 7. I w nocy może ruszy. Jak się mu wiatr nie przeszkodzi, to myślę, że ma duże szanse. No, pod warunkiem, że nie popełni gdzieś tam błędu przed przełęczą, bo tam jest trochę takich rozpadlin, trochę jakichś takich szczelin, a jak idzie się samotnie, to jest to mały problem, prawda? Ale mam nadzieję, że jego doświadczenie duże spowoduje, że z sukcesem dojdzie do przełączki, a od przełączki to już tam do szczytu tylko trzeba mieć parę siły, ale już nie ma takich niebezpieczeństw. No, jeszcze potem trzeba zejść, to jest inna sprawa.
No pan tu ma doświadczenie w solowym wejściu na Broad Peak, dosyć duże. Tylko ja pytanie, czy...
Ja szedłem po śladach, bo tam działały wyprawy, prawda? Nawet moi przyjaciele byli przecież na szczycie przede mną. Znaczy tego samego dnia, ale oni szli 3 dni czy tam.
Właśnie pytanie, czy pana zdaniem solowo zimą to się da zrobić?
Broad Peak, tak. Tak jak mówię, to nawet, że tak powiem, technicznie to nie, dla Denisa to moim zdaniem nie będzie problem. Jest tylko problem oczywiście pogody, czyli wiatru, bo jak się wyjdzie na przełączkę, to jednak tam jest uderzenie wiatru, bo to już jest od strony chińskiej, nie zaczyna wiać, bo ten jet od północnego, z północy wieje na południowy wschód. To jest jedno uderzenie i na całej grani do Jeżołka Środkowego, no i potem jeszcze trochę przy zejściu, no ale tam już, ale do Wierzchołka Środkowego to może mocno wiać. No i tak jak mówiłem, między 7 a 7800 tam jest kilka szczelin, które trzeba obchodzić z lewej, niektórzy z prawej obchodzą. No prawdopodobnie do którejś z tych szczelin Maciek, schodząc z Brotowika, chyba wpadł, bo gdzieś pod przełączką zaginął. No liczę na doświadczenie Denisa, że nie popełni tam błędu, bo to jest taki trochę zdradziecki teren, powiedziałbym.
No symbolika tutaj byłaby rzeczywiście 17 Everest, pierwsze zimowe wejście na 8000 w ogóle, a teraz pierwsze solowe wejście na 8000 zimą.
Zabrzmiało. Tam jeszcze może być problem w zejściu, bo nawet przeczytałem, że może być jutro po południu zachmurzenie i przy silnym wietrze to śladów nie ma w ogóle. A tam można się pogubić, co z przełęczy. Tak właśnie olbrzymie pola i ja pamiętam, co to było latem, 84 roku, ja myślałem, że tam w ogóle zginęłem, nie mogłem w ogóle trafić. To człowiek głupieje, mówię w cudzysłowie, nie wiadomo, czy człowiek idzie do góry, na dół, w bok. No jedyne, myśmy o tyle potem już dobrze robili, że jedyną szansą to, jak schodziliśmy, to mieliśmy trasery. No i ktoś szedł w jednym kierunku, zabijał traser, w drugim kierunku, jeszcze dalej, jak się okazało, że nie, no to z powrotem trasery i w drugim kierunku. Tak długo, aż trafiliśmy na właściwą drogę. Ale jeśli się jest samemu, nie wiem, czy Denis będzie tyle traserów ze sobą niósł, żeby, bo tu trzeba co 30-40 metrów taki traser zostawić, żeby to miało sens przy takiej dużej mgle. No ale, tak jak mówię, liczę na jego duże doświadczenie i że szczęśliwie wróci. Ze szczytem czy bez szczytu, ale chcę, żeby wrócił.
Jakieś wieści po tym tygodniu od ekipy naszej z Batury dotarły, bo ostatnia informacja była taka, że metr śniegu spadł w bazie.
Ale teraz, bo z dzisiaj mam właśnie informację, że już nie pada, ale zaczęło wiać z kolei. Także na tą chwilę się zatrzymało. To jest w ogóle nietypowy rok, jakiś dziwny, bo zwykle o tej porze to tam ja nie przypominam sobie, że padało tak dużo śniegu, prawda? A tu się okazuje, przecież oglądałem zdjęcia, to tam te namioty mają w takich transzejach postawione, prawda? Znaczy, że tego śniegu tam było diabła, ale już wcześniej przecież jak Denis nawet szedł po lodowcu, to musieli torować w ogóle, żeby dojść do bazy. No to się nie zdarzało nigdy w poprzednich latach. Nie wiem, czy to jest zmiana klimatu, czy nie wiem, coś się dzieje, że te zimy nie są wszystkie już takie same, że bywają właśnie takie śnieżne jak ta. Ale już dawno nie było śnieżnej zimy. Ktoś powiedział, że ten śnieg tu z Europy nam zabrali, teraz w Karakorum pada.
Ale to niestety dobrze nie zwiastuje, jeśli chodzi o dalszy ciąg.
Bo dotychczas na zimowych wyprawach to właściwie takim przywilejem wypraw zimowych było to, że w zasadzie prawie nie było w ogóle lawin. Prawie w ogóle, bo tego śniegu było na tyle mało, wiatr natychmiast to wyrzucał, prawda, i były inne niebezpieczeństwa, ale lawiny raczej... Nie wchodziły w rachubę. Ja nie przypominam sobie, że ktoś zimą w lawinie zginął na wyprawach naszych. Tylko zawsze, no tak, Nanga Parbat, ci chłopcy, no, ale to oni popełnili kompletny błąd, nie? Nardi z Ballardem. Bo nie przewidzieli, że lawina może mieć tak wielki podmuch, bo ona przeszła koło nich. Ale to jest tak silne uderzenie powietrza, a to ja akurat wiem, bo kiedyś też przeżyłem taką lawinę pod ścianą. To nie przewidzieli, że to jest tak duże, że nawet jeśli idzie lawina ma tor trochę z boku, a oni byli nie wiem ile tam metrów dalej, to jednak jest takie uderzenie, byli w namiocie, to ich po prostu porwało. No ale to doświadczenie.
Już kończąc z celów, które jeszcze zostały, no to 40 lat po ciągle nikt nie wszedł bez tlenu na Everest. To jest zimą. No tak, zimą, oczywiście zimą. To wydaje się panu, znając te warunki, ale też te zmiany klimatu obecne i tak dalej, ciśnienia, to jest tak fizycznie pana zdaniem realne w ogóle?
Myślę, że jest realne. To nie jest. Proszę wiedzieć, że myśmy te butle z tlenem nieśli, ja nie wiem po co myśmy je nieśli, bo no, ja w ogóle nie czułem, że to mi czymś pomaga w ogóle. I tym bardziej, że myśmy mieli ciężkie butle, 160 tylko atmosfer, to dawało nam 2 litry na minutę. Normalnie to trzeba używać 4-6, żeby coś poczuć w ogóle, prawda? Litr trzeba mieć. Myśmy na szczycie już nie mieli, skończył nam się tlen, myśmy nawet nie wiedzieli. To przeszkadzało, tylko zimą ta maska. To jest tak nieprzyjemne, bo tu ciepłe powietrze wychodzi poza tą maskę i tu się robi natychmiast lód. Od razu rany się robią na tym. Ja już nigdy w życiu nie założyłem maski. Po prostu powiedziałem, że nie wiem za to, żebyśmy nie wiedzieli w ogóle, że można iść tam bez tlenu. Gdybym ja wiedział, jakoś niby Messner wchodził wcześniej bez tlenu, ale jakoś do nas nie dotarło. Zawada powiedział, że bierzemy tlen, no to bierzemy tlen. To tak było na zasadzie, chyba. Ćwiczenie, szkolenie, tak się zakłada, jak się używa. Nikt nie myślał o tym, że w ogóle można bez tego wchodzić. Inne czasy w ogóle, nie? Ale ja bym nie przeceniał to, czy ktoś wejdzie z tlenem, czy bez tlenu. No, jest kilku ortodoksów w naszym środowisku oczywiście. Niektórzy nawet podważają, że właściwie nie można zaliczyć Hilaremu i Tenzingowi wejścia. No, przecież zali tlen, to właściwie się nie liczy, prawda? No, tylko tak należałoby, żeby ktoś tak spojrzał w tył i zobaczył na daty, na czasy, to może by trochę zmienił. Dlatego ja cały czas optuję, żeby w tych statystykach prowadzić tą ostatnią kolumnę pod tytułem styl. I uważam, wtedy nie będzie tego podważania. Zima według Simone, zima według Denisa, zima według Polaków. Nie, jest astrologiczny sezon, wiadomo jaki, ale w ostatniej kolumnie można sobie napisać, że zaczęli w grudniu, było późne wejście, bo dopiero w marcu, w małym zespole, w dużym zespole używali szerpy, używali tlenu, nie używali tlenu. Czytający sobie sam wyrobi opinię, prawda? I może powiedzieć, no to było pierwsze wejście, no tak, ale ten styl był taki, ale było pierwsze wejście, nie? Drugie wejście, o, ci lepiej weszli, prawda, w lepszym stylu. Ja myślę, że wtedy byśmy uniknęli wszelkich konfliktów. Tym bardziej musiałby Denis sobie obejrzeć, muszę mu kiedyś ten, pokazać to zdjęcie, jak chyba 6 marca pod Gaszybrumem, jak był Bielecki z Gołąbem, to w bazie w powietrze wyleciał z namiotem. No to przepraszam, to już nie jest zima? Nie wiem, dlaczego miałaby. No bo w Kazachstanie mówi, że 1 marca to już jest wiosna. No okej. Okay. Czyli na czym jest warunki, prawda? To by decydowało. To czasem się zdarza. No, to jest normalne, prawda? Przecież w Alpach też czasem. Latem są na przykład bardzo trudne warunki, prawda? I trudno, ktoś wspina się w bardzo trudnych zimowych warunkach w Alpach, no ale to nie zaliczają mu tak jako wejście zimowe, to jest wejście, a tej osobnej rurce bobicane, zrobione w bardzo trudnych zimowych warunkach, prawda, na przykład. Wtedy to tak jakoś gra. I wydaje mi się, że większość naszego środowiska podziela tą moją filozofię jednak. No ale tak jak mówię, zawsze się jacyś ortodoksi znajdą, którzy, ale tym się tam nie ma co przejmować. I tak Polacy są lodowymi wojownikami, więc... nie zabierze już.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.